Ja już jestem w takim wieku, że wydaje mi się, że mogę takich udzielać matczynnych porad, czy czymś w tym sensie, czy zachęt. I chciałabym przypomnieć w tych okolicznościach pandemicznych, epidemiologicznych, że sobie i wam, że nadzieja, którą my mamy, dotyczy nie tylko tego, co tutaj, ale dotyczy tego, co poza rzeczywistością wokół nas, że celem naszego życia jest to, żebyśmy byli w stanie pokazywać światu miłość Pana Boga i że miłość nie jest ograniczona, to znaczy nic nie jest w stanie zatrzymać miłości, więc w tych okolicznościach, w jakich jesteśmy, nawet mamy większą możliwość, bo jest więcej ludzi, którzy przeżywają trudne chwile, którzy potrzebują pomocy, wsparcia, życzliwości, zachęty i to nie jest, w tym nie jesteśmy powstrzymani. Możemy mieć problem z tym, żeby się spotykać, żeby mieć kontakt, żeby siebie wspierać w taki sposób, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, ale tą miłość na zewnątrz jesteśmy w stanie cały czas dawać i to jest największe świadectwo o tym, miłości Pana Boga. I też Boże Słowo mówi, że łaska, czyli Jego przychylność, Jego uzdolnienie jest stosowne do okoliczności, więc spodziewamy się w tych warunkach, jakie są, że też będziemy doświadczać takiej Jego przychylności, takiego uzdolnienia, takiego wsparcia, jakie jest nam potrzebne, żeby znosić to, co jest trudne. I druga rzecz, zanim przejdziemy do takiego skupienia się na słowie, to chciałam wam powiedzieć, że mieliśmy bardzo fajną reakcję ze strony oglądających, tych, którzy nie byli tutaj, na kazanie Edwarda. On na początku, tydzień temu, on na początku poprosił, żeby szczególnie młode osoby, żeby wykonały rysunek do jego kazania i dostaliśmy przepiękne rysunki, które można obejrzeć na naszym profilu na Facebooku. I powiem wam, że chciałabym, liczę na to, mam nadzieję, że też jakąś reakcję otrzymam, jeśli nie rysunek i niekoniecznie od tych najmłodszych osób, ale może to być rysunek, rysunek też będzie czymś świetnym, ale może jakieś pytanie macie, albo jakieś podsumowanie, albo coś chcielibyście dodać, to na ten adres, który tutaj się wielokrotnie pojawiał, info@antiochia.gmail.com, można wysłać takie reakcje na kazanie i powiem wam, że będę sobie to bardzo ceniła, jeśli to się wydarzy. Szczególnie młodzi ludzie, ale nie tylko. Kochani, i pytali mnie chłopcy, którzy, przepraszam, panowie, którzy obsługują streaming, jak jest temat kazania. I ja podałam tam taki wyraz szczęśliwi z trzema kropeczkami. No, można byłoby to inaczej wyrazić. Miałam na myśli taki temat best coach ever, ale chyba raczej niezbyt fajny jest. Albo 9 kroków do bycia szczęśliwym, bo wyszłam z założenia, że kto nie chciałby być szczęśliwy, prawda? A Pan Jezus ewidentnie jest kimś, kto w sposób najlepszy może nam udzielić porad albo powiedzieć, co możemy zrobić, żeby być szczęśliwym, albo co musi się wydarzyć, żebyśmy byli szczęśliwi. I jak pewnie się domyślacie, to co będziemy dzisiaj rozważać, to jest zawarte w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, na samym początku czegoś, co nazywamy kazaniem na górze. Tam jest te 9 kroków do bycia szczęśliwym. Czy Pan Jezus mówi, kto jest szczęśliwy, kto jest błogosławiony. I pierwszy z tych wypowiedzeń, to jest to, co tutaj widzimy, trzeci wiersz. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. I to jest to, na czym chciałabym, żebyśmy się skupili nasze myśli dzisiaj. trochę tła, jeśli byśmy zajrzeli troszkę wcześniej, tam w Ewangelii Mateusza jest opisane, jak Pan Jezus w różnych miejscach chodził po Galilei, uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, i ludzie zaczęli za Nim iść po to, żeby też doświadczyć czegoś. I zbierały się tłumy, które chodziły za Nim. I na początku rozdziału 5 jest powiedziane, że Pan Jezus, zobaczywszy tłum, spojrzał na nich, tak? Przyjrzał im się. Myślę, że bardzo możliwe, że przyglądał się, podobnie jak którym tydzień temu mówiliśmy, Jerozolimie, tak? Że widział ich potrzeby i ich stan. I co zrobił? Zatrzymał się, wszedł na górę, usiadł, usiedli wokół niego jego uczniowie i też ten tłum, który był, podejrzewam, że też usiedli. I Pan Jezus mówił im słowa, które miały przynieść im życie. I myślę, że my z takim samym, z taką samą pasją jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą, że słowa Jezusa przynoszą życie, z taką samą pasją chcemy nie tylko słyszeć, ale zgłębiać to, co Pan Jezus mówił, żeby doświadczać tego życia, które jest w tym Słowie, tak? I tej mocy, którą On sobą reprezentuje. I ciekawa rzecz. Myślę, że tam wśród tych ludzi, którzy byli na miejscu, było bardzo dużo ludzi, którzy, dla których ubóstwo było czymś bardzo konkretnym. Myślę, że może byli nawet tam wśród tego tłumu niewolnicy. Raczej nie było dużo bogatych ludzi, tak zakładam, nie, oczywiście, ale byli ludzie, którzy, dla których stwierdzenie, że są ubodzy, nie było niczym szczególnym. Tak, tak po prostu, taki był fakt. Natomiast, i po pierwsze, czyli ubóstwo było takim ich doświadczeniem bardzo bliskim. Po drugie też królestwo to było takie słowo, które dla nich było czymś, co przeżywali, bo większość z tych ludzi żyła w jakimś królestwie pod rządami jakiegoś monarchy i zależni byli od tego, kto rządził. Ich dobrostan, ich bezpieczeństwo to była też normalna sytuacja życiowa. Dla nas dzisiaj i kwestia ubóstwa, i kwestia królestwa jest troszeczkę bardziej zagadkowa, tak? Widzimy tutaj taką, według mnie, to, że Pan Jezus zaczyna od takiego stwierdzenia, że szczęśliwi, błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios, dla tych ludzi było czymś pełnym nadziei, dobrą nowiną, tak? Że to, że ich ubóstwo nie przeszkadza im być obywatelami, wręcz przeciwnie, tu jest wręcz powiedziane, że ich jest Królestwo Niebios, że tych właśnie, którzy są ubodzy, tak? Dla nas już zestawienie bycia szczęśliwym z byciem ubogim jest troszeczkę bardziej zagadkowe. I też tym bardziej, że Biblia nie mówi o ubóstwie jako jakiejś wartości, tak? Czegoś, do czego powinniśmy dążyć, czy co samo w sobie jest jakąś wartością, nie? Absolutnie mówię o pewnych pułapkach związanych z bogaceniem się czy z byciem bogatym, natomiast nigdzie nie zachęca do bycia ubogim celowo, ani też nie zachęca tym bardziej do bycia ubogim w duchu, prawda? Bo raczej, kiedy Pan Jezus w objawieniu świętego Jana mówi do zboru w Laodycei, to co prawda napomina i ze względu na to, że myślą o sobie, że są bogaci, a tak naprawdę są nędzarzami, ale jego zalecenie jest: nabądź sobie, ja to przeczytam może, żeby... Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział białe szaty. I też w wielu miejscach w Biblii jesteśmy zachęcani do tego, żeby wzrastać duchowo, powiedzmy sobie, być bogaci duchowo, moglibyśmy pomyśleć. Więc o co chodzi o tym ubóstwie w duchu, o którym który według tego słowa warunkuje to, żebyśmy byli szczęśliwi, a szczęśliwi dlatego, że wtedy jesteśmy obywatelami Królestwa Niebios, Królestwa, którym rządzi Pan Bóg. I właśnie o tym chciałabym powiedzieć dzisiaj kilka myśli. I mam nadzieję, że troszeczkę bardziej to nam rozjaśni myśl Jezusa. Mam taką nadzieję. Myślę, że to ubóstwo duchowe, o którym, czy świadomość tego ubóstwa duchowego czyni pewne rzeczy w naszej relacji z Panem Bogiem. Jest to postawa, która zabezpiecza nas przez takim myśleniem, że w tej relacji z Panem Bogiem, czy do tej relacji z Panem Bogiem, czy naszego bycia z Nim, możemy coś wypracować, jesteśmy coś w stanie robić, żeby coś mamy, co moglibyśmy, wartościowego, co moglibyśmy mu dać, że coś dla niego poświęcamy. Myślę, że Paweł bardzo ciekawie to wyraził w liście do Filipian w 3 rozdziale, we fragmencie od 7 do 10 wiersza. On mówi, wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Tam wcześniej on mówi o tym, że co do tego, jakie były przepisy prawa, to był człowiekiem nienagannym, że miał wszystko, co mogło być jego jakby plusem, jeśli chodzi o Pana Boga. Lecz więcej, wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaje za śmiecie. W tłumaczeniach bardziej radykalnych jest podany gnój, odpadki, prawda? Coś absolutnie niepotrzebnego, czy coś, co wręcz jest szkodliwe. Wobec doniosłości Chrystusa wszystko uznaje za szkodę. Ja poproszę dalszy ciąg. Żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I co ciekawe, do czego to prowadzi? Poznać Go, doznać mocy zmartwychwstania Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Poznać Jezusa i doznać mocy zmartwychwstania, to od Pawła wymagało uznania, że nie ma nic, co mógłby w sobie zaproponować Panu Bogu w porównaniu do tej doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. I tego oczekuje Pan Bóg, albo inaczej, bo to nawet nie chodzi o to, że oczekuje, to jest atrybutem osób należących do Królestwa Niebios. To jest coś, co jest w ludziach, którzy są obywatelami Królestwa. To jest świadomość tego, że w tej relacji z Panem Bogiem nie jesteśmy w stanie Mu czegoś zaproponować. Druga to jest taka, że jesteśmy całkowicie od Niego uzależnieni. Że jesteśmy uzależnieni nawet w tym, co On nam powierza, co On chce, żebyśmy zrobili w naszym powołaniu. Paweł wyraża to w drugim liście do Tymoteusza, w 1 rozdziale, 12 wierszu, w taki sposób. Z tego też, to jest nawiązanie do tekstu wcześniejszego, z tego też powodu znoszę te cierpienia. Tutaj ja zostawiłam tą frazę, żeby mieć też taki właśnie kontekst tego, o czym mówi Paweł. Lecz nie wstydzę się tego. Wiem, komu zaufałem i jestem pewny, że On zadba, bym wywiązał się z tego, co zlecił, zanim przyjdzie ten wielki dzień. On zadba o to, żebym wywiązał się z tego, co mi zlecił. Jest to z jednej strony takie wyznanie niemocy, a z drugiej strony niesamowicie uwalniające. Jeżeli ktoś z nas obawia się, że z powodu swoich niedoskonałości, czy bycia w takim, a nie innym miejscu, nie jest w stanie zrobić tego, do czego jest powołany, to Paweł tutaj mówi, mamy najlepszego coacha na świecie, tak? To wiemy, komu zaufaliśmy. Możemy być pewni, że on zadba, wyposaży w moc i we wszystko, co jest potrzebne, żebyśmy to, co on nam zlecił, wykonali. Także to jest ta druga myśl związana z ubóstwem duchowym w relacji z Panem Bogiem. I trzecia myśl to jest taka, że świadomość ubóstwa jest czymś, co uaktywnia, co jest mocno związane z głodem, z pragnieniem, z tym, że nie możemy, czymś, co nie pozwala nam pozostawać w tym miejscu, co nas aktywuje do tego, żeby ten głód, ten brak czy poczucie zaspokoić. Więc mamy takie trzy rzeczy, które wpływają na to, że nasza świadomość tego ubóstwa duchowego wpływa na naszą relację z Panem Bogiem. I oczywiście ja zaznaczę krótko, że to nie chodzi o taką sytuację, w której my powinniśmy się poddawać jakimś fałszywemu oskarżeniu, czy poczuciu winy, braku pewności zbawienia, czy bezużyteczności, czy niechęci do podejmowania wyzwań. To jest inny temat, tak? o którym dzisiaj nie będziemy mówili. Natomiast chciałabym, żebyśmy jeszcze chwilkę pomyśleli, jak to wpływa na... co to mówi nam o relacjach z innymi ludźmi. I chciałabym zwrócić uwagę na to, że postawa, w której my jesteśmy świadomi swojego duchowego ubóstwa, to jest taka postawa, która nie pozwala, przez kontrast spróbuję, czy przez przeciwieństwo, nie pozwala na to, żeby znaleźć się w miejscu, w którym mamy takie poczucie, że to, że zostaliśmy uratowani, że w jakiś sposób poznaliśmy Boga, poznajemy Boga, to powoduje, że znamy całą prawdę i że mamy całą rację. Kiedy myślę o tym, może inaczej. Paweł mówi o czymś przeciwnym, w liście do Filipian w 3 rozdziale, 12-13 wierszu. Mówi o sobie, nie jakbym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem. Mówi to Paweł, tak? Dla mnie Paweł jest bohaterem i idolem. Wydaje mi się, że jest takim człowiekiem, z którego chciałabym brać przykład. Zresztą on sam o sobie mówi, naśladujcie mnie tak, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa, prawda? A z drugiej strony mówi, bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem. W liście do Koryntian w 13 rozdziale jest bardzo wyraźnie powiedziane, też przez Pawła, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Teraz widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam, jak jestem poznany. Myślę, że o takiej postawie Pan Jezus mówi, że nawet poznając Pana Boga, czy będąc w drodze poznawania Jego, w drodze do poznania Go w sposób całkowity, nie mamy całej prawdy albo całej racji. I mówię o tym też dlatego, że nie wiem jak wy, ale ja bardzo ubolewam nad pewną słabością chrześcijaństwa ewangelicznego, którą jest to, że bardzo łatwo dochodzimy do takiego przekonania, że to jak my znamy Pana Boga i to jak my Go uwielbiamy, czy w jaki sposób chcemy Mu służyć, czy w jaki sposób odbywają się nasze nabożeństwa, albo nasze małe grupy, albo w jaki sposób się modlimy, to jest ta cała prawda i ta cała racja. Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych nawet stereotypów, przejawów duchowości, które jeśli nie będziemy mieli tego świadomości tej, tego ubóstwa duchowego, one będą powodowały wrogość, czy nawet stawianie takiej linii, za którą z tej strony są ci, którzy mają rację i znają Boga, a z tamtej strony są ci, którzy nie mają racji. Niestety to dotyczy, ja nie mówię tutaj o jakichś poglądach, które decydują o naszym zbawieniu, czy są zasadnicze do tego. Ja mówię o rzeczach drugorzędnych, a nawet trzeciorzędnych, że mamy taką tendencję do tego, żeby wystawiać innym takie świadectwo, że nie zgadzają się z tym czy w tamtym z nami, albo robią coś inaczej, to są z drugiej strony barykady. Nie jesteśmy wolni od takiej postawy, mimo że bardzo mocno ją piętnujemy w kościołach historycznych. Natomiast jeszcze bardziej smutne jest, jeżeli zapominamy o tym ubóstwie duchowym w relacji z ludźmi, którzy nie szukają Pana Boga, którzy są spoza Kościoła. Przeciwieństwem takiej postawy, o której Pan Jezus mówi, postawy serca, jest postawa, w której my próbujemy wychodzić do ludzi, nazwijmy to na zewnątrz, tak? Albo ludzi, co do których myślimy, że nie wierzą w Pana Boga, albo potrzebują zbawienia, że wychodzimy z naszymi racjami, z naszym i na dodatek z pewnym takim poczuciem wyższości. Ubóstwo duchowe, to co tutaj Pan Jezus, o czym Pan Jezus mówi, powoduje, że bardziej niż na przekonaniu, niż na wyjściu z racjami, chcemy wyjść do ludzi z miłością. Że tym, co ludzi przekonuje czy zachęca do tego, żeby skorzystali z Bożego ratunku, z Bożego zbawienia, nie jest nasza racja, tylko jest miłość Pana Boga i nasza miłość do nich. Tym, który przekonuje o grzechu, jest Duch Święty. My nie musimy zajmować się piętnowaniem grzechu ludzi, którzy nie znają Pana Boga. My możemy i powinniśmy zajmować się nie przekonaniem na argumenty, ale przekonaniem przez miłość Boga i naszą stosunku do nas, która płynie z tego, że znamy miłość Boga. Więc w pewnym sensie możemy powiedzieć, że ubodzy w duchu nie muszą wszystkich przekonywać, że mają rację, albo raczej traktować innych dlatego, że się z nimi czymś nie zgadzają w zły sposób, ale nigdy nie zapominają o fundamentalnej wartości spójni Królestwa, o miłości. Miłości, która się nigdy nie marnuje, nie jest bezsilna, ani odrzucana, nadal trwa. Inaczej mówiąc jeszcze, obywatele Królestwa, królewscy kapłani, lud wybrany, naród święty jest ubogi duchowo, ale tego rodzaju duchowe ubóstwo, o którym mówi Pan Jezus, nie przeszkadza nam radykalnie kochać Boga i ludzi. I to ubóstwo nie przeszkadza nam kochać ich mądrze. Nie mówimy o miłości ckliwej i sentymentalnej. Mówimy o mądrej miłości, ale to jest temat na inną wypowiedź, na inne przesłanie. Słuchajcie, to jest, ja wierzę w to, że to, co Pan Jezus powiedział, co cytowaliśmy na samym początku, błogosławieni, szczęśliwi, ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios, to nie jest coś takiego, z czym, co my teraz możemy zrobić, zacisnąć zęby i stać się. To jest stwierdzenie faktu. Ci, którzy to duchowe ubóstwo w sobie mają, czy świadomość tego swojego duchowego ubóstwa, oni są obywatelami Królestwa Niebios. Królestwo Niebios to jest coś takiego, co w czym bez tego sami siebie wykluczamy. To jest coś, co nie możemy się wysilić i zrobić. To jest coś, co może wykształtować w nas Duch Święty. Jest to nie tylko dobre, ale i uwalniające. I myślę sobie, że to może być trudne, szczególnie dla tych, którzy nie mają tego kontekstu Bożej miłości, miłości Jezusa, żeby zmierzyć się z taką sytuacją, w której muszą się przyznać, że nic nie mają, co mogliby Panu Bogu dać, a jeszcze obawiają się, że jeśli się z Nim spotkają, to jeszcze coś stracą. Próbujemy jakoś sztukować to, co myślimy o sobie, albo próbujemy to zasłonić. Nie chcemy się skonfrontować z tym, żeby zobaczyć, co jesteśmy. Ale Bóg w swojej wielkiej miłości i wielkości mówi, że jeśli jesteś zmęczony sobą i niemożnością bycia dobrym, jakbyś chciał, albo masz poczucie wewnętrznej pustki, brak ci autentycznych wartości wartych tego, żeby poświęcić temu życie. Jeśli obawiasz się, że jeśli szczerze sobie się przyjrzysz, to nie będzie tam nic ciekawego, że jeśli nic nie sprawia ci satysfakcji, to Pan Jezus, pełen miłości, ten, który ma moc, który jest tym, który rządzi Królestwem Niebios, zaprasza Ciebie do tego królestwa, w którym rządzi niepodzielnie miłość, która, do tego królestwa, w którym miłość jest zasadą. Nie bój się przyznać, że Jego potrzebujesz, że jest wspaniałym ratunkiem. Jezus Ciebie woła.